Chwała Bogu. Mamy najwspanialszy przywilej poznawać tego, który wszystko czyni doskonale. I to, że spotkało nas to, to jest nas ludzi w ogóle na tej ziemi. Możliwość taka jest jak wyrwanie nas z chaosu szukania różnych dziwnych rzeczy do czegoś wspaniale, doskonale uporządkowanego, jak poznawanie Boga, który jest niezmiennie taki sam, nigdy się nie zmienia. A więc gdy Go poznamy w tym miejscu, to taki sam będzie, gdy będziemy kończyć nasz bieg w tym miejscu. Gdy poznamy Go znowuż w następnym, znowuż będzie zawsze taki sam. A więc jakie to szczęście, że Bóg jest niezmienny, Bóg jest zawsze taki sam, a więc nasze poznawanie ma sens, poznawanie Boga i Jezusa Chrystusa, którego nam posłał, to jest żywot wieczny. W drugim liście Piotra, drugi rozdział, czytamy tutaj słowa apostoła, który pisze do nas tą cudowną Bożą prawdę. W 9 wierszu: umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Umie Pan wyrwać swoich pobożnych z pokuszenia. W różnych doświadczeniach jesteśmy kuszeni do zrobienia czegoś nie tak, jak Bóg by chciał. Pokuszenie to jest coś, co ma spowodować, że my zrobimy coś inaczej, niż Bogu się to podoba. Kiedy jesteśmy kuszeni do czegoś, co nie jest miłe Bogu. A więc Bóg umie wyrwać nas z takich różnych doświadczeń czy chwil, w których można by było powiedzieć: a gdzie jest Bóg? W jaki sposób to się dzieje? Sposoby są zupełnie różne. Będziemy chcieli dzisiaj zajrzeć w Biblię i zobaczyć, w jaki sposób Bóg czyni to, o czym tutaj pisze Piotr. W jaki sposób dokonują się dzieła Boże. Znamy też z osobistych doświadczeń Boże działanie i też jesteśmy świadomi tego, że to są skarby nasze, kiedy widzimy, jak Bóg wpływa na nasze doświadczenia, abyśmy mogli zwycięsko przez nie przejść. W pierwszej księdze Samuela, 14 rozdziale, od 6 wiersza, czytamy o pewnym Bożym człowieku, o Jonatanie. Jonatan od 6. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzydzańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Jakież to cenne zrozumienie, że dla Boga nie ma znaczenia, ilu ludzi wychodzi w Jego sprawie. Ponieważ On jest wszechmogący, nie ma znaczenia, kto stoi naprzeciw. I Jonatan, to rozumiejąc, mówi: chodźmy, gdyż dla Boga to żaden kłopot, choć tam ich czeka tłum uzbrojonych ludzi, a my jesteśmy tylko we dwójkę, ale Bóg jest Bogiem naszym i z Nim możemy spojrzeć na tą sytuację i wiedzieć, że chociaż obraz kusi nas, żeby się odwrócić, żeby zrezygnować z tego, aby pójść dalej, to jednakże skierujmy się i zobaczmy, co też Bóg zrobi w tej naszej sprawie, gdyż sprawą naszą jest to, aby Bóg był uwielbiony przez zwycięstwo nad wrogiem. Giermek odpowiedział mu: rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. Więc Jonatan rzekł: dobrze, oto przeprawmy się ku tym mężom i pokażemy się im. Jeżeli zawołają na nas: stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Jeżeli natomiast powiedzą: podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce, to będzie dla nas znakiem. I pokazali się obaj czatom filistyńskim, a Filistyńczycy rzekli: oto Hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali. I odezwawszy się mężowie stojący na czatach do Jonatana i do jego gierka: podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. Jonatan rzekł do swojego gierka: chodź za mną, gdyż wydał ich Pan w ręce Izraela. I wspinał się Jonatan na rękach i nogach, a giermek za nim, ci zaś padali pod ciosami Jonatana, a jego giermek za nim ich dobijał. Ta pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan i jego giermek, objęła około 20 mężów poległych na przestrzeni mniej więcej morgi pola. I padł strach na obóz w polu i na wszystkich wojowników. Także ludzi z czatów i upieców ogarnął lęk. W dodatku nastało trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. Więc Bóg był w tej sprawie. Bóg, chociaż obraz był nie za bardzo zachęcający, żeby wyruszać przeciwników pełno, lecz Bóg potwierdził temu Bożemu człowiekowi, że nie bój się, gdyż ja jestem z tobą. I oto usta wrogów nawet powiedziały to, co było potrzebne, aby Jonatan poszedł dalej. Sam Bóg odpowiedział. Bóg może mówić przez kogo chce. Nie ma znaczenia dla Boga. Bóg może się posłużyć kim chce. Wiemy, że nie jeden przykład jest w Biblii, kiedy wrogowie oznajmiali to, co w rzeczywistości, o co się Boży człowiek pytał w danym momencie. A więc dla Boga jest to wszystko możliwe. Tak czy nie? Całe doświadczenie nasze polega na tym, czy my rozumiemy, że nie jesteśmy sami posłani do spraw Bożych, że to nie my jesteśmy siłaczami, którzy mają zrobić to, co jest potrzebne, aby sprawa Boża posuwała się dalej. To sam Bóg czyni, bo my jesteśmy z reguły cieleśnie, to kiedy zobaczymy trochę przeciwności, już byśmy się wycofali, powiedzieli, nie, to jest za dużo, poczekam, jak będzie mniej. Podczas gdy Bóg zupełnie inaczej działa, inaczej pracuje. Też 17 rozdział w tej pierwszej Samuela, dobrze nam znane miejsca, od 44 wiersza. I rzekł Filistyńczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga i dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. I tak się też stało. Znowuż widzimy, że obraz nie jest zachęcający. Wielki, potężny człowiek, którego boi się cała armia i wychodzi młodzieniec naprzeciw niego, więc obraz jest, ktoś z boku stojący pomyślałby sobie, za chwilę będzie koniec tej zabawy. No i stało się tylko nie tak, jak wielu mogło myśleć. Stało się dokładnie tak, jak Dawid powiedział, ponieważ Bóg był z nim w tej sprawie. Umie Bóg wyrwać. Ten człowiek był silniejszy od Dawida. Ten człowiek miał wszystko, co potrzebne, żeby zabić Dawida, lecz Dawid był posłanym od Boga. I Dawid był, chociaż oczy jego mogły mówić jedno, ale w sercu jego było wiadomo, Bóg jest tym, który wygra tą bitwę. Nie ja ją wygram, to Bóg ją wygra. I do mnie i do ciebie też to należy. Komu ufamy? Kto nas może wyrwać z pokuszenia ustępstwa wobec diabła? Kto nas może wyrwać z pokuszenia zniechęcenia w tym, aby przejść do przodu i rozwijać się i nie poddać się zniechęcającym wpływom diabła na nas, abyśmy ustąpili, zrezygnowali z poddawania się Bogu i spinania się na górze rozwoju Bożego? Jesteśmy kuszeni do tego. Diabeł kusi nas, atakuje nas, oczernia czy zachwyca samymi sobą, skierowuje naszą uwagę gdziekolwiek, abyśmy tylko nie wygrali w bitwie z nim, aby on pokonał nas i w końcu abyśmy legli na stosie tych, którzy zostali pokonani już przez niego wcześniej, dlatego że nie ufali Bogu, ale ufali własnym siłom i zamysłom i myśleli sobie, że diabeł jest dla nich do pokonania bez Boga. Bóg umie wyrwać pobożnych z pokuszenia, tych, którzy trwają w nim, należą do niego, którzy oddają mu cześć tak, jak mu się należy i którzy nie pchają się przed niego, ale zgodnie z jego zamysłem i wolą idą za nim, tak jak on powiedział. Pan przede mną, ja za tobą. Księga Estery, 4 rozdział, od 6 wiersza. Hatach poszedł do Mordochaja na plac miejski leżący przed bramą królewską. Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla, gdy wytępi Żydów. Dał mu też odpis zarządzenia prawnego wydanego w Suzie w sprawie ich wytracenia, aby pokazał go Esterze, by jej o tym donieść, i polecił jej, aby poszła do króla błagać go o zmiłowanie i aby wstawiła się u niego za swoim ludem. A gdy Hatach odszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja, odpowiedziała Estera Hatachowi i skierowała go do Mordochaja z takimi słowami: wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo, mają być zabici. Jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło, ten zostanie przy życiu. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla. I oto ona jest kuszona tym, że jest takie prawo, i ona jest w pokuszeniu, aby poddać się tej przeciwności. Ale co dalej? Gdy on oznajmił Mordochajowi słowa Estery, przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Jest niemożliwe, żeby Bóg nie interweniował. Mordochaj do niej mówi: ty jesteś teraz w tym miejscu, ale jeśli ty nie pójdziesz i nie zrobisz tego, co ja ci mówię, to Bóg i tak nas uratuje, ale ty zginiesz. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź: idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie się za mnie przez 3 doby nocą i dniem, nie jedzcie i nie pijcie, również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Estera była miłą Mordochajowi, ale on wiedział, że ona ma wykonać to zadanie, gdyż to jest właśnie jej zadanie. I Bóg stoi za tym, aby ta sprawa się powiodła. Teraz ważna jest pozycja sługi również, jego postawa wobec tego. Mogłaby miłość do Estery w Mordochaju zadziałać i powiedzieć: no szkoda, żebyś zginęła w sumie. Może coś innego wymyślimy, lecz on jest zdecydowany. Ty jesteś w tym miejscu i to ty jesteś tą jedyną osobą, która teraz ma to dokładnie zrobić. Jaka jest nasza postawa? Czy my jesteśmy świadomi, zdecydowani i wiemy, że Bóg umie wyrwać, ale też umie ukarać za nieposłuszeństwo? Czy to, do czego Bóg nas doprowadza, do jakiego stanu, w którym doznajemy, że Bóg postawił już nas na jakiejś pozycji, czy również uświadamia nam odpowiedzialność życia na tej pozycji, kiedy tylko Bóg zechce, aby mógł się nami posłużyć zgodnie z tym, co On chce, chociaż będziemy kuszeni, aby się powstrzymać. Obawy, lęki, zachowawczość, cokolwiek. Przez cokolwiek diabeł będzie próbował, tak jak Paweł mówi, aby was wróg nie zwiódł i nie skaził prawych umysłów waszych i nie odwrócił was od posłuszeństwa Chrystusowi do posłuszeństwa wrogowi. A więc Bóg umie zachować. I wiemy, że zachował. Estera poszła, nie zginęła. Naród został w ten sposób uratowany. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, od 31 wiersza. Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce, trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, 3-krotnie się mnie zaprzesz. Rzecze mu Piotr: choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. I 56 wiersz. Ale to wszystko stało się, aby wypełniły się pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Stało się dokładnie, jak powiedział Pan Jezus. I gdyby nie Jezus i to, co On gwarantował tym swoim uczniom,
Oni wszyscy poginęli, gdyż w chwili pokuszenia wszyscy zawiedli, uciekli, rozproszyli się, ale Pan stał w tej sprawie dalej za nimi i pozwolił im przejść przez to pokuszenie zwycięsko na podstawie tego, kim On jest dla nich. Pan ich uratował. Pan ich przeprowadził, bo On był gwarantem zbawienia w tym pokuszeniu. Oni zawiedli, On nie zawiódł, Pan nie zawodzi. Tak musiało się stać. Pan wiedział, że oni nie są zdolni do tego, żeby wygrać na tej pozycji z diabłem. Byli za słabi, żeby pokonać wroga. Pan Jezus jedynie mógł to zrobić i to zrobił, ale też gwarantował im, że kiedy On stanie, wtedy spotkają się ponownie i pójdą dalej. Wspaniały Król, wspaniały Pan, który kiedy mówi, to słowo jest pewne i zbawienne. 27 rozdział Mateusza, od 57 wiersza. A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa, wtedy Piłat kazał je wydać. A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale i zatoczył przed wejściem do grobu wielki kamień i odszedł. A była tam Maria Magdalena i druga Maria, siedziały one naprzeciw grobu. Widzimy apostołów, oni są w rozproszeniu, oni uciekli, oni zostawili Pana Jezusa Chrystusa, ale Bóg ma człowieka gotowego na to doświadczenie. On się tu zjawia i potem już nie wiemy, co dalej z tym. Ale to jest jego główne zadanie, aby ciało Jezusa Chrystusa zostało złożone w nowym grobie i żeby on to uczynił. I on idzie, prosi, naraża może swoje życie, naraża się wszystkim swoim współtowarzyszom, którzy postanowili, aby Jezus został zabity. On jest gotów się narazić, on jest gotów na ten czas postawić całą swoją pozycję, wszystko, aby uczynić to właśnie, pójść kogoś, kogo wszyscy odrzucili, kto został zabity i oskarżony, że jest złoczyńcą i że trzeba go usunąć. On jest gotów narazić swoją całą reputację, wszystko i pójść, wziąć go, prosić o niego i złożyć go w grobie. Tak Bóg ma przygotowanych tych, których chce. Na daną chwilę, na daną minutę, godzinę, nie wiemy, ale jest człowiek, który się zjawia, potem znika ze sceny, ale wykonał to swoje najważniejsze może zadanie, jakie miał do wykonania. Ciało Jezusa Chrystusa zostało godnie złożone w grobie. W sposób tak, jak powinno to się wydarzyć. Bóg zadbał o to. Księga Jozuego, 23 rozdział. Myślmy o nas. Po co my jesteśmy powołani? A biada mi, mówi apostoł Paweł, gdybym nie czynił tego, do czego mi powołał Bóg. 23 rozdział, od 8 wiersza. Tylko do Pana, Boga waszego, lgnijcie tak, jak czyniliście do dnia dzisiejszego. Dlatego bowiem wypędził Pan przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. Jeden mąż spośród was pędzi przed sobą tysiąc, gdyż to Pan, Bóg wasz, walczy za was, jak wam przyobiecał. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana, Boga waszego. Kolejna rzecz. Bóg wyzwala, Bóg wyprowadza, Bóg zbawia pobożnych swoich, a wy pamiętajcie, aby należeć do Niego w całym wymiarze, ponieważ On jest gwarantem zbawienia. On jest tym, który wie, jak to uczynić. Jeden goni tysiąc. Nie ma problemów dla Boga. Jeden człowieczyna, który leżał w wymiocinach, w pijaństwie swoim, który zmarnował całe swoje życie, kiedy Bóg go wzbudza i czyni go swoim dzieckiem, pokonuje mnóstwo wrogów, którzy wcześniej jego pokonywali, tylko dlatego, że Bóg dał mu zwycięstwo nad tymi wrogami. Nie musi już chodzić za tym, nie musi biegać za tym, jego oczy są czyste, uszy są czyste, jego uszy są nastawione na głos z nieba i wcale nie jest mu bliskie, kiedy słyszy, że ktoś kogoś zaprasza na kielicha czy na coś. Jest czysty, swobodny i wygrywa, ponieważ Bóg daje mu zwycięstwo nad wrogami, którzy byli więksi od Niego. Bóg daje ci zwycięstwo po to, żebyś uczył się kroczyć za Nim, służyć Jemu, nie chodzić w pysze i dumie i myśleniu o sobie, że jesteś wielkim człowiekiem, ale chodzić w pokorze i uniżeniu, wiedząc, że Bóg daje ci zwycięstwo, bo wszyscy twoi wrogowie byli więksi od ciebie i trzymali cię w niewoli swojej, a ty musiałeś ulegać im. A teraz Bóg daje ci zwycięstwo, zawdzięczasz to Jemu. Umie Bóg wyrwać. A teraz trwajmy w pobożności, należmy do Niego. Gdyż On wie, do czego wyrwał nas, po co nas wyrwał. Bóg nie wyrywa kogoś tak sobie, żeby tylko wyrwać i żeby człowiek sobie dalej biegł, gdzie chce i robił, co chce. Bóg ma plan dla każdego z nas, a tym planem jest, aby Jezus Chrystus, Jego Syn, był uwielbiony w tobie i we mnie. Jakokolwiek pomoc nam udziela, to zawsze to jest ten jeden kierunek. Nie mamy żyć już dla siebie, ale dla Niego. To jest podstawa zbawienia. To jest podstawa wyzwolania. To jest podstawa, że On to czyni w swój własny sposób. On może przez królów to robić, może to przez władców to robić, albo przez kogoś innego. Będziemy czytać o tym w Biblii. Jest pełno przykładów. Bóg nie ma znaczenia przez kogo. Wziął sobie Cyrusa, wzbudził go i przez niego mógł czynić to. I on wydawał rozkazy, które chciał Bóg, aby były wydane, aby w Jerozolimie stało się to, co Bóg chciał. On wszystkim włada, On wszystkim kieruje. Chwała Bogu za to, że mamy możliwość, aby poznawać Boga, który jest gwarantem tych słów, które On do nas wypowiada, ale my mamy też rozumieć, że odkąd nas wywołał, to dla siebie nas wywołał. My nieustannie chcemy sobie spożytkować życie Bogiem i myśleć, że Bóg ma nam zapewnić komfort życia na ziemi, zamiast myśleć, że Bóg powołał nas dla siebie, dla swojej chwały, braci i siostro. I dlatego On pobożnych umie wyrwać z pokuszenia, jakie napotykamy w codzienności. Ale jeśli odwrócimy się od pobożności, umie też ukarać tych, którzy odwracają się od Niego i porzucają proste drogi Pańskie. Wiemy, że Pan przyjdzie sądzić żywych i umarłych. A więc przez jednego człowieka Bóg może czynić wielkie rzeczy, gonić tysiąc. Nie ma problemów. Księga Sędziów, 15 rozdział. Od 14 wiersza. A gdy przyszedł do Lechi, Filistynczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie. Wtedy ogarnął go duch pański i powrozy, które opasały jego ramiona, stały się jakby zwiotczały od ognia len. I jego pęta po prostu zsunęły się z jego rąk. Znalazłszy zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją, zabił nią 1000 mężów. Jeden zabija 1000. Potem rzekł Samson, przez oślą szczękę kupa na kupie, oślą szczęką 1000 mężów zabiłem. A gdy przestał mówić, wypuścił z ręki szczękę i nazwał tą miejscowość Wzgórze Szczęki. Jeden człowiek. Można by powiedzieć, kiedy wyszłoby na ciebie 1000 uzbrojonych ludzi, co byś pomyślał najpierw, czy pomyślała? Koniec, tak? Ale jeśli Bóg z tobą, to widzisz ich porażkę. Ile by ich nie było? 1000, 2000, 10 000, miliony, miliardy wrogów zostają pokonane przez to, że Bóg jest z tobą. Jeden człowiek. Pamiętaj, jeden człowiek. Bogu nie potrzeba dwóch. Jeden człowiek jest w stanie pokonać 1000. Jeśli Bóg z tobą, to któż przeciwko tobie? A teraz nasze zadanie to trwać w Nim, należeć do Niego, być w miejscu zbawienia, o które On się troszczy. Nie marnować swojego nowego życia na bieganie za czymś tam, ale trwanie w tym świętym miejscu przed obliczem Boga Wszechmogącego, gdyż przez krew Chrystusa mamy wstęp do miejsca najświętszego. List do Galacjan, 1 rozdział. Od 13 wiersza. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Ani przez chwilę nie radziłem się. Lecz co się stało? Ten jeden człowiek powołany przez Boga I zwróćmy uwagę, co się wydarzyło przez tego jednego człowieka, który był wrogiem, który wywlekał chrześcijan z domów, który żarliwie starał się wyplenić wszystkich, którzy by wymawiali imię Jezus Chrystus. Oto stanął Pan na jego drodze. Paweł mówi, że według zakonu był beznagany, był oszukanym człowiekiem, ale troskliwym o Boże sprawy w swoim życiu i myślał, że Jezus jest wrogiem Boga, ale gdy Jezus stanął na jego drodze i zrozumiał, że to On jest wrogiem w tym momencie Boga, który posłał swego Syna umiłowanego, ukorzył się bardzo i poddał się i przez tego jednego człowieka tyle rzeczy się dokonało tutaj na ziemi. Sam Piotr nawet korzystał z jego pomocy, kiedy został oszukany w pokuszeniu, odwrócił się od nawróconych pogan, zwracając się do Żydów, aby nie było widać, że on też równo traktuje pogan, jak i Żydów. Obawiając się, że kiedy wróci do Jerozolimy, to będą tam różne złe rzeczy przez to się mogły wydarzyć. Paweł go wyprostował i pokazał mu: Piotrze, co robisz? A więc zobaczmy, powołuje sobie Bóg jednego człowieka. Ten jeden człowiek ewangelizuje Azję. Myśmy powiedzieli, jak czytamy Dzieje Apostolskie czy listy, wydawałoby nam się, jakby w tamtym czasie latały samoloty, jakby super samochody szybkie jeździły po tej ziemi. Paweł, zamysł jego: niedługo będę w Hiszpanii, po drodze zawadzę o Rzym, mam jeszcze to do zrobienia, w Azji już nie ma dla mnie pracy. Pomyśl sobie, w jakich czasach on żył, a on mówi, jakby wszystkie środki lokomocji, które są dzisiaj, stały do jego dyspozycji. Jeden człowiek przepędzał wrogów. Wrogowie wszędzie za nim szli, bo ten jeden człowiek powodował, że wiele tych diabelskich armii było zajętych, bo ten jeden człowiek szedł w mocy Pana Jezusa Chrystusa i żył według Bożego upodobania. On nie tylko opierał się na mocy, on opierał się na życiu. Nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Wielu ludzi myśli tylko o mocy, a on myślał o życiu. Moc była wynikiem życia. Dlatego diabeł go nie pokonał. W pokuszeniu otrzymał wyjście. Pan go uratował. Dzieje Apostolskie, 21 rozdział. Oto Paweł jest w zagrożeniu. Jego życie prawdopodobnie za chwilę powinno się skończyć. Ale co się dzieje? Ludzie są gotowi już go tam rozerwać na części. I poruszyło się całe miasto i powstało zbiegowisko ludu, a pochwyciwszy Pawła, wywlekli go ze świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. A gdy się szykowali, aby go zabić, doszła do dowódcy kohorty wieść, że jest zburzona cała Jerozolima. Ten, wziąwszy z sobą żołnierzy i setników, natychmiast pobiegł do nich. Oni zaś, skoro zobaczyli dowódcę i żołnierzy, zaprzestali bić Pawła. Wówczas dowódca zbliżył się, zatrzymał go i kazał związać dwoma łańcuchami, po czym wypytywał się, kim jest i co uczynił. Jedni z tłumu wołali tak, drudzy inaczej, a gdy z powodu wrzawy nie mógł się dowiedzieć nic pewnego, rozkazał zaprowadzić go do twierdzy. A gdy się znalazł przy schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu natarczywości tłumu, albowiem tłum ludzki napierał krzycząc: zabij go. Widzimy więc, w jaki sposób Bóg wyratował swego sługę. Po prostu posłużył się tymi żołnierzami rzymskimi i oni biegiem pobiegli, żeby się nie spóźnić przypadkiem w tej akcji, aby wyratować Bożego sługę z tej opresji. Bóg mógłby inaczej, ale posłużył się w ten sposób. Bóg może zrobić, co zechce. Paweł później mógł jeszcze do nich przemawiać. Bóg czyni piękne rzeczy. Pomyśl sobie, że ktoś, skąd by Paweł sobie mógł pomyśleć, za chwilę przybiegnie iluś żołnierzy rzymskich i otoczą mnie, będą mnie nawet nieśli, żeby nikt tu nie tknął po prostu. Nie wyobrażał sobie nawet, w jaki sposób Bóg go uratuje, ale wiedział, że ma być z Bogiem. Zresztą modlił się o to też i prosił o modlitwę, aby Bóg go zachował, gdy tam trafi. A więc my nie jesteśmy w stanie określić, jak to Bóg uczyni, ale możemy być pewni, że uczyni. To jest właśnie to, że uczyni. Że Bóg uczyni, bo ma wszystko, aby to, co potrzebne jest, uczynić. Księga Jozuego, 2 rozdział, tej wspaniałej Bożej Księdze jest wypisane tyle świadectw tego Bożego działania, dla nas tak cennych i ważnych, bo widzimy, że przez wszystkie pokolenia Bóg działał w ten sposób. I tu mamy tych posłańców, którzy mieli wejść do Jerycha, przebadać całą ziemię i wrócić i powiedzieć, jak to jest i co tam, jakie to miasto jest, jakie to obronne miasto jest i tak dalej. I zobaczmy, że oni wkraczają tam, idą do domu nierządnicy i okazuje się, że trafiają w miejsce, gdzie jest kobieta, która naprawdę uwierzyła, że jeżeli Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, to On ma moc dać im wszystko, co zechce im dać, że ktokolwiek stanie na drodze tego ludu, musi przegrać tę bitwę, bo Bóg jest z nimi. Zobaczcie, jak oni dokładnie trafiają do miejsca, w którym mogą być uratowani. Ta kobieta ich ratuje, spuszcza ich na linię, przez to zyskuje uratowanie siebie i swojej rodziny. Ale zwróćcie uwagę, że to była pomoc, jakaś nierządnica. Można było sobie pomyśleć, czy ona mogłaby się sprzeciwić królowi, który posyła posłańców, wydaj mi ich, a jednakże miała śmiałość i odwagę ryzykować własnym życiem, aby uratować Bożych posłańców. I zostało jej odpłacone to darowaniem jej życia. A więc Bóg ma różne narzędzia i nie jesteśmy w stanie sobie określić, co to by było za narzędzie, lecz Bóg kieruje każdym krokiem tego, który do Niego należy. To nie był przypadek, że oni tam trafili. Oni trafili tam dlatego, że tak Bóg nimi pokierował. Bo jeśli Duch nas prowadzi, to dziećmi Boga jesteśmy. To nie są jakieś sobie kroki, na chybił trafił, ale to są dokładnie tak, jak chce Bóg, w to miejsce trafili. 1 Samuela, 23 rozdział, od 19 wiersza. Lecz mieszkańcy wyprawili się do Samuela, do Gibei z doniesieniem. Dawid ukrywa się u nas w miejscach niedostępnych, w Choreszy, na wzgórzu Hokila, na południe od pustyni. Teraz tedy, jeżeli tylko zechcesz królu stąpić tam, to stąp, a już naszą rzeczą będzie wydać go w ręce króla. I odpowiedział Saul, błogosławieństwo Pana niechaj spoczywa na was, że zlitowaliście się nade mną. Idźcie więc, pilnujcie nadal, dowiedzcie się i wypatrzcie to miejsce, gdzie stąpa jego noga, czy go tam kto widział, gdyż powiedziano mi, że na pewno knuje podstęp. Wypatrzcie więc i dowiedzcie się o wszystkich kryjówkach, w których się chowa. Potem powróćcie do mnie z czymś pewnym, a wyruszę z wami. Jeżeli jest w kraju, tropić go będę wśród wszystkich rodów judzkich. Ruszyli tedy do Zyw przed Saulem, lecz Dawid i jego wojownicy znajdowali się na pustyni Maon, na stepie na południe od pustyni. Lecz gdy Saul wyruszył ze swoimi wojownikami, aby go tropić, doniesiono o tym Dawidowi, to też ustąpił ku skale leżącej na pustyni Maon. Gdy Saul o tym usłyszał, puścił się w pościg za Dawidem na pustyni Maon. I szedł Saul po jednej stronie góry, a Dawid ze swoimi wojownikami po przeciwległej stronie góry. Z każdym krokiem zbliżają się do siebie i chwila tego spotkania, o którym marzy Saul, jest coraz bliższa. A gdy Dawid śpiesznie uchodził przed Saulem, Saul zaś ze swoimi wojownikami już otaczał Dawida i jego wojowników, aby ich pojmać. Przybył posłaniec do Saula z doniesieniem, pójdź śpiesznie, gdyż Filistyńczycy wtargnęli do kraju. Zaniechał więc Saul pościgu za Dawidem i wyruszył na spotkanie z Filistyńczykami, dlatego nazwano tę miejscowość Skała Rozstania. Widzimy więc znowuż interwencja Boga. Saul już jest prawie pewien, że teraz Dawid zostanie już zabity, będzie koniec z Dawidem. Już można powiedzieć, że tak blisko, jeszcze chwila i może się to już wydarzyć, już otacza, a tu raptem Bóg wysyła wiadomość. Saul, natychmiast wracaj. Wojna. To jest teraz twój obowiązek. A więc widzimy, że Boży sposób ratowania jest różnego rodzaju. On ma moc wziąć człowieka, mógłby go podnieść na wysokość i śmiałby się Dawid z Saula. No sięgnij, czym mnie sięgniesz? Ale Bóg ratuje w prosty sposób i pokazuje, że w ten czy inny sposób On ma możliwość uratować swoich pobożnych. To jest piękne. Dzieje apostolskie, 23 rozdział. Kiedy obserwujemy te Boże działania, zawsze działa w taki bardzo prosty sposób. Od 12 wiersza. A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. A było więcej niż 40 tych, którzy do tego sprzysiężenia przystąpili. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli, związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Przeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłońcie dowódcę, aby go przyprowadził do was, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. My zaś, zanim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić. A gdy o tej zasadce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła. I widzimy, w jaki sposób Bóg znowu zachował swojego sługę. Oto trafił się tam siostrzeniec Pawła, który doniósł o tym i Paweł został odtransportowany pod dokładną eskortą, aby się nic mu nie stało. Znowuż Bóg zachował swojego sługę. Ile razy nas zachował Bóg? Wydawałoby się w takie proste sposoby. Raptem zjawia się jakiś człowiek, zjawia się ktoś, kto przekazuje ci pewną prostą rzecz, która odwraca twoją uwagę od tego, do czego wróg cię ciągnął, aby skierować twoją uwagę z powrotem na Chrystusa Jezusa. Pamiętamy Gedeona? Ma tam, powiedzmy tam, 20 parę tysięcy ludzi. A Bóg mówi, to jest za wielu, żeby wyruszać do bitwy. Zrobimy najpierw, kto boi się, strachliwy, niech wraca do domu. I raptem 20 parę tysięcy ubywa. Ale to jeszcze za wielu, mówi Bóg. Jeszcze ja przebiorę między nimi i wtedy dopiero, Gedeonie, ruszysz do bitwy. No i znika te kilkadziesiąt tysięcy, zostaje 300 ludzi. 300 ludzi przeciwko wielkiej armii wrogów. Gedeonie, jak się obawiasz, to podejdź i posłuchaj, co tam mówią wśród tych żołnierzy tej armii wrogów. A śniło mi się, że jakiś wielki bochen chleba się wtoczył i wpadł na namiot i przewrócił go. A drugi mówi, o, to Gedeon. Sami wrogowie dawali wykład i Gedeon, żeby wiedział, że Pan jest w tej sprawie. I tych 300 ludzi było wystarczającymi, gdyż to Pan toczył ten bój. Wiecie, jakie mamy szczęście? Wielu ludzi jakby nie zdaje sobie sprawy z tego szczęścia, że to Bóg jest naszym Bogiem i że On toczy naprawdę bitwę. Dobry bój toczyć to znaczy trwać w Chrystusie, należeć do Pana. Nie tracić tej świętej pozycji, którą dostaliśmy w Chrystusie za darmo z łaski. Pozostać w miejscu zbawienia. Nie wychodzić z tego miejsca, by szukać przygody w świecie. Chociaż i tak czasami Bóg jeszcze ratuje ludzi, którzy wyszli za przygodą, a później Bóg im daje upamiętanie i zawracają z powrotem, żeby żyć w Chrystusie, należeć do Chrystusa. Aby być w miejscu zbawczym, miejscu należącym do Boga. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. Oto Gedeon miał doświadczenie, kiedy ubywało mu żołnierzy, a wrogów było tyle samo. A tu mamy innego rodzaju doświadczenie od 10 wiersza. Kiedy te wszystkie rzeczy będą się dziać i wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu o ziemię. Co się dzieje między wierzącymi ludźmi? Zaczyna ubywać wierzących ludzi. Zaczynają odchodzić od Pana i wchodzić w różne złe rzeczy. Coraz mniej wierzących ludzi, a bitwa coraz większa. Inaczej Bóg mówi, ja muszę osunąć spośród was tych, którzy by wam przeszkadzali, których serca nie należą do mnie, których myśli biegną zupełnie gdzie indziej, którzy tak łatwo są skłonni pójść za diabelskim pokuszeniem, ponieważ wydaje im się, że mogą sobie pozwalać na takie hece przed Bożym obliczem. Oto ja was oczyszczę, usunę, wrzucę w ogień doświadczeń, oni od was odejdą. Ale po co? Żebyście wy stali mocno i pewnie, wiedząc, że zwycięstwo wasze nie zależy od ilu jest wierzących, ale od Boga, który jest z nami. Będzie ubywać, coraz mniej będzie wierzących ludzi, a siła nasza będzie pewna, taka sama, bo to nie ciało i krew gwarantuje nam zwycięstwo, ale Bóg jest gwarantem zwycięstwa i nie zależy, ilu jest wierzących, aby pokonywać wrogów duszy naszej, ale zależy, czy Bóg jest z nami. Gdzie dwóch, trzech, ja jestem, jeśli w imię Jezusa się spotykają nawzajem. Może być wielki tłum spotykających się, żyjących w bezbożny sposób i Pana tam nie ma. Ich siłą jest ich rozum i cielesne pożądliwości, które myślą, że mogą realizować, bo gwarantuje im Jezus swobodę. Podczas gdy Jezus umarł na krzyżu po to, byśmy przestali grzeszyć, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. A więc nie bój się, trzutko Pana. Jeżeli będzie ubywać, to znaczy, że będzie nam łatwiej wygrać. Będziemy oglądać świętych bohaterów Bożych, którzy stoją w sile Pana i są czyści, nieskalani. Wielu odejdzie, ale nie martwcie się. Ja jestem z wami, mówi Pan. Jeżeli my polegamy na Panu, a nie na wielu, to spokojnie dalej jesteśmy zwycięzcami. I choćbyśmy umarli, żyć będziemy, bo Pan jest z nami. Księga Jeremiasza, 38 rozdział, od 6 wiersza. Wtedy wzięli Jeremiasza i wrzucili go do cysterny syna królewskiego Malkiasza, znajdującej się na dziedzińcu wartowni, a spuścili Jeremiasza na powrozach. W cysternie nie było wody, lecz tylko błoto. I ugrzązł Jeremiasz w błocie. Lecz gdy Etiopczyk Ebedmelech, eunuch, będący na służbie w pałacu królewskim, usłyszał, że Jeremiasza osadzono w cysternie, a król zasiadał wtedy w bramie beniamińskiej, wyszedł Ebedmelech z pałacu królewskiego i odezwał się do króla tymi słowy. Królu mój, panie, źle postąpili ci mężowie we wszystkim, co uczynili z prorokiem Jeremiaszem, że go wrzucili do cysterny. Zginie tam w dole z głodu, bo w mieście nie ma już chleba. Wtedy król rozkazał Etiopczykowi Ebedmelechowi: weź sobie stąd 30 ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Wziął więc Ebedmelech ze sobą ludzi i udał się do pałacu królewskiego, do pomieszczenia pod skarbcem i wziął stamtąd łachmany ze znoszonych i podartych szat i spuścił je na powrozach Jeremiaszowi do cysterny. Potem rzekł Etiopczyk Ebedmelech do Jeremiasza: połóż łachmany ze znoszonych i podartych szat pod pachy twoich rąk, pod powrozy. I Jeremiasz uczynił tak. Potem wyciągnęli Jeremiasza powrozami i wydostali go z cysterny i przebywał Jeremiasz na dziedzińcu wartowni. Widzimy więc, w jaki sposób Bóg uratował swojego sługę. Posłał człowieka niewiele znaczącego, który śmiał podważyć mądrość wszystkich tych książąt i śmiał powiedzieć: niemądrze postąpiono z prorokiem Jeremiaszem. Gotowy był narazić swoje życie, aby uczynić to, co wiedział, że Bóg chce, aby on uczynił. I oto Jeremiasz z miejsca, w którym mógłby sobie pomyśleć, już to koniec, w błocie przyjdzie mi skończyć moje życie, jednakże zostaje wydobyty, aby pójść dalej jako Boży prorok i żyć dla Boga. I kiedy jego wrogowie zostają zabici czy podbici w niewolę, on ma swobodę poruszać się tam, gdzie chce. A więc Bóg może uczynić to przez kogokolwiek, czy królowę, czy jakiegoś niewiele znaczącego człowieka. W 45 rozdziale tejże Księgi Jeremiasza czytamy słowa, które mówią o tych, którzy byli z Jeremiaszem, Baru, który przepisywał słowa, które Jeremiasz mu dyktował. Co też Bóg do tych ludzi mówi? Słowo, które wypowiedział prorok Jeremiasz do Barucha, syna Neriasza, gdy spisał te słowa w księdze pod dyktando Jeremiasza w 4 roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, tej treści. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tobie, Baruchu. Ponieważ powiedziałeś, o, biada mi, gdyż Bóg dodał zmartwienie do mojego bólu. Jestem wycieńczony wzdychaniem i nie znajduję odpocznienia. Tak mu powiesz. Tak mówi Pan, o to, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam, mianowicie całą ziemię. A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich? Nie żądaj. Bo oto sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało, mówi Pan, lecz tobie daruję twoje życie jako zdobycz. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Od tej chwili, gdy Bóg tak rzekł, nikt nie mógł zabić tego człowieka. Bóg gwarantował mu ochronę życia. Kiedy oni napadli na Jerozolimę, ile tam było mieczy, ilu żołnierzy wpadło, aby zabijać tych w mieście? Żaden z tych mieczy nie miał prawa tknąć tego człowieka. Bóg gwarantował mu zachowanie życia, dlatego że on służył Bogu w chwili zagrożenia. 39 rozdział jeszcze Jeremiasza od 15. I doszło Jeremiasza słowo Pana, gdy był trzymany na dziedzińcu wartowni tej treści. Idź i powiedz Ebed-Melechowi, Etiopczykowi tak. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja spełnię moje słowa nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu. I sprawdzą się w owym dniu na twoich oczach. Lecz ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, których się boisz. Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza i zyskasz swoje życie jako zdobycz. Bo mi zaufałeś, mówi Pan, a więc Pan też nagradza tych, którzy mu służą w danej sprawie. Czy doznajesz, że to jest piękne? Widzicie, człowiek sobie myśli, że sam czy sama musi coś czynić, bo Bóg tak sobie zostawia człowieka samopas. Nikt z nas nie zostaje samopas, nikt z nas nie może żyć sobie według swojego samego uznania. Każdy ma żyć według Bożego uznania. Nie żyjemy już dla siebie. Pan miłuje tych, którzy umarli wraz z Nim, przyjęli to, aby nie żyć dla siebie, ale dla Pana. I to jest zrozumienie, dlaczego Bóg zachowa nas pośród wszystkich pokuszeń, pośród wszystkich zagrożeń, pośród wszystkich chytrych, przebiegłych działań diabła. Dlatego, że mi zaufałeś, mówi Pan. Oddałeś mi swoje życie, zyskasz je. Jezus mówi, kto odda mi swoje życie, nie straci je, ale je zyska. A więc żyć dzięki Panu na tej ziemi, to jest przywilej pewności, że choćby różne rzeczy wyszły przeciwko, Pan mnie przeprowadzi, ale muszę jedno należeć do Niego. Pamiętamy tych trzech młodzieńców. Nie zegniemy kolan przed tym posągiem. No to zostaniecie spaleni. Wrzuceni do ognia, jednak nie płoną. Dlatego, że Pan tam przyszedł do nich, aby ich uratować. W różny sposób Pan to czyni. I wielkim szczęściem dla mnie i dla ciebie jest to, aby poznawać Go i doznawać, jak zbawia nas pośród tylu wydarzeń na ziemi. Wiecie, ile fałszywych nauczeń na Polskę napadło i ilu ludzi w to wpadło, ilu w to weszło, a nawet niektórzy zahaczyli o to gdzieś, ale uprzytomnieli i zrozumieli, że to nie jest Pan. Ale ilu ludzi poległo przy tym? Ktoś nie chodził z Panem, sobie lekceważył czas swego nawiedzenia. Okazuje się, że później tego ucho człowieka jest takie otwarte na te fałszywe nauczania, na te fałszywe zwiastowania i szybko ludzie wpadają w nie i giną. Jeśli tylko człowiek przechodzi przez to i idzie dalej, to zawdzięcza to Bogu. A więc trwajmy w Panu i bądźmy gotowi, aby cieszyć się tym, że należymy do Boga, który wszystko może uczynić, co tylko zechce. Przez ilu ludzi, przez ilu posłańców Bóg wyrwał nas z naszych grzechów. Posłał jednego swojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa. Jednego przeciwko wszystkim wrogom. Wszystkim, jednego. I ten jeden Boży Syn pokonał wszystkich wrogów, chodząc po tej ziemi. i zbawił mnie i ciebie. Jeden zbawił. Jeden wystarczył. Bogu wystarczy jeden człowiek. Myśl o Bogu. Jeden. Jeden jest wystarczający, choćbyś był sam czy sama w różnych doświadczeniach. Gdy Bóg jest z tobą, jesteś siłaczem w Panu, jesteś mocarzem, gdyż umysł twój jest czysty, myśli twoje są zdrowe, serce jest otwarte, a twoje działanie jest poddane woli Bożej. Nie lękaj się, nie obawiaj się. Jeśli trwasz w Panu, Pan jest gwarantem twojego życia, nie tylko na ziemi, ale i wiecznego. Tyle świadectw jest napisanych w Biblii i świadectw pozabiblijnych, których my wiemy, gdy Bóg wyzwalał nas, ratował, ile objawień, wskazań posyłał, aby człowiek uniknął czegoś złego. A jeśli wszedł w to w swojej głupocie, Bóg nadal docierał i ratował człowieka, żeby człowiek wyszedł na tą sferę działania Bożego, aby Pan był przez to uwielbiony. Kiedy otworzymy Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, od 67 wiersza. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Widzicie, ja myślę, że powodem jest to, Jezus mówi, uważajcie na letność. My musimy być bardzo rozpaleni tymi informacjami, tymi wiadomościami od Boga nam danymi. Rozpaleni tym, że jest ten mocarny, pełen chwały Pan Jezus Chrystus, który przyszedł zbawić nas od naszych wrogów, od wszystkich naszych wrogów, dać nam zbawienie, abyśmy my mogli zdeptać wrogów naszych. Paweł pisze w liście do Rzymian, posłuszeństwo wasze, a Bóg rychło zdepcze pod stopami waszymi wrogów waszych. Zwycięstwo nasze jest tylko w Chrystusie Jezusie. Nasze życie, nasze wspólne relacje są wtedy prawidłowe, kiedy to Bóg nas wyrywa od tego, abyśmy byli nastawieni jeden przeciwko drugiemu, albo sobie lekceważyli jeden drugiego czy jedna drugą, abyśmy czynili sobie zło nawzajem. To Bóg nas ratuje. Bez Boga musimy się krzywdzić, bo do tego jesteśmy zdolni już od urodzenia. Ale z Bogiem możemy się ratować i możemy sobie czynić nawzajem Boże dobro, bo Bóg wyrywa tych, którzy trwają w Nim i należą do Niego, od wszelkiego zła, aby czynić mogli dobro i nie ustawać. Chwała Bogu za to. Z Bogiem możesz żyć tylko w dobru, zawsze w dobru. Bóg nie chce cię widzieć w czymkolwiek złym. Kiedy wchodzisz w cokolwiek złego, to wchodzisz to dlatego, że odwracasz się za czymś, czym diabeł cię skusił. Czy ludzie może ci o czymś powiedzieli i pomyślałeś, czy pomyślałeś sobie, a cóż to, tak jak Salomon, zbadam sprawę głupich i sprawę będę badać i badać, aż sam stanę się głupcem. Mam badać sprawy dobre, a od złych uciekać, nie doszukując się w zły jakiegoś dobra, bo zło jest złem, nieczystość jest nieczystością, a czystość jest czystością. Więc mamy jednego Zbawiciela, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Chwała Bogu za to. Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złoży Abrahamowi ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć Mu. W świątobliwości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. Co tu jest ogłoszone? Dlaczego marnujesz swój czas, bracie i siostro? Dlaczego zaniedbujesz te wspaniałe, zwycięskie życie, które Bóg ci daje, abyś deptał wrogów twoich, abyś chodził w prawości serca, w miłości, z wdzięcznością, radując się w Panu, że dane ci jest czynić dobro w Chrystusie Jezusie i bez końca. Zbawił nas po to, żebyśmy mogli żyć i wygrywać. Zbawia nas po to, żebyśmy dzisiaj też mogli być tymi, którzy trwają w Chrystusie Jezusie i owoc wydają dla Jego chwały. Ratuje nas. To jest przepiękne, kiedy wiemy, do czego wróg nas zmuszał, a teraz wiemy, do czego my możemy pójść dzięki Panu naszemu. Księga Ozeasza, pierwszy rozdział. Cudowna Boża Księga, księga oznajmiająca nam o wyzwoleniu, o swobodach danych nam w Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli żyć i obfitować. Siódmy wiersz. Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku, ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. I gdyby Izraelici to czytali, wiedzieliby, że Pan nie przyjdzie tak, jak myślą sobie, że z wielki wódz, z wielką armią i pokona wszystkich wrogów. On da im zwycięstwo bez łuku, bez miecza. Da im zwycięstwo i dał zwycięstwo nad wrogami. Bo główni wrogowie to nie są ci z ciała i krwi, ale moce ciemności, które zniewalają i skrępowują ludzi, aby czynili zło aż do śmierci. Oto Pan przyszedł i uwolnił nas od naszych wrogów. Na krzyżu Golgoty przyjął nasze grzechy na siebie, aby spłaciwszy nas dług, oznajmić nam wolność, swobodę. Raduj się w Panu zawsze, ciesz się z tego, że Bóg jest z Tobą i dziękuj Mu za tą łaskę, że sam Wszechmogący Stwórca nieba i ziemi gwarantuje Ci, że On będzie Cię ratował ze wszystkich pokuszeń Twoich i gdziekolwiek Twoje ciało będzie miało obawy czy lęki, On Ci da siłę i moc swego Ducha Świętego, tak jak i Paweł mógł pisać o Tymoteusza. Nie dał nam Bóg ducha lękliwości, strachów czy niepewności, ale śmiałości, odwagi, zdecydowania, aby żyć w Chrystusie Jezusie, bo my nie potrzebujemy śmiałości, by kraść, kłamać, by wywyższać jedni nad drugich, bo to mamy z ciała, nie potrzebujemy tej śmiałości. Ale nie mamy śmiałości, by czynić prawe rzeczy, by być uczciwym człowiekiem w każdej sprawie, by mówić prawdę i tylko prawdę, albo milczeć. Tu trzeba być naprawdę śmiałym w Chrystusie i tą właśnie śmiałość daje Pan, aby żyć tu w sposób godny Boga, w sposób taki, który się Bogu podoba. Psalm 108, 13 i 14 wiersz. Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo niczym jest pomoc ludzka. Żaden człowiek nie był w stanie nam pomóc. My sami nie byliśmy w stanie sobie pomóc. Mogliśmy mieć nie wiem jakie wspaniałe plany i wszystko i tak padało. Padało i padało, aż człowiek doszedł do punktu, że to nic nie da. Że już trudno, trzeba pozostać w tym złu i tyle. A przychodzi jeden Zbawiciel i uwalnia nas wszystkiego, czyniąc nas przyjaciółmi sobie nawzajem. Powiem wam, że wiele rzeczy diabeł napaskudził między wierzących ludzi, dlatego że ludzie odwrócili oczy od Pana, Panów i Króla Królów i dali sobie skierować oczy na jakieś inne rzeczy czy wydarzenia i stracili siłę, która jest potrzebna, aby wygrywać w pokuszeniach. I gdy przychodzą one, ulegają ludzie wielu pokuszeniom i upadają i podupadają. Podczas tak naprawdę Bóg gwarantuje, trwaj w moim Synu, a wszystkie pokuszenia pokonasz i wygrasz, bo ja Ci dam zwycięstwo we wszystkich. Pan w każdym pokuszeniu daje wyjście, a wyjście jest Jego Synu Jezusie Chrystusie. Możesz czynić dobro i wygrać bitwę. Nie musisz zgnuśnieć, nie musisz skapcieć, nie musisz cofać się, nie musisz stać się człowiekiem, który zachowuje się dziwnie, tak jakby nie był zbawiony, czy nie była zbawioną od wszystkich tych przeciwności, od wszystkich wrogów. Jakby cały czas człowiek musiał toczyć jakieś swoje prywatne wojny z jakimiś wrogami o coś. Nasza wojna została wygrana raz na zawsze w Jezusie Chrystusie. My już nie toczymy swoich wojen. Wojnę Pana. My w wojnie Pana jesteśmy, której On nas zbawił i wyratował. A więc ten Zbawiciel, jeden i wystarczający. Jeżeli Pan Cię pośle jednego przeciwko wielu tysiącom wrogów, którzy będą złorzeczyć czy kłamać, Ty staniesz i będziesz mówić prawdę Bożą, ponieważ nie masz nawet trochę obawy czy lęku o to, kto jest zwycięzcą. Czy oni w tym swoim bluźnieniu Bogu i gadaniu głupot, czy Ty, który mówisz prawdę o Bogu. A więc nie lękasz się. Wiesz, że za Tobą w tym stoi Bóg. Mów prawdę. Mówcie prawdę jeden drugiemu, gdyż w tym ma Bóg upodobanie. W Bogu okażemy się dzielni. On zdepcze wrogów naszych. Chwała Bogu za to. Radujmy się w Panu, cieszmy się, bądźmy ludźmi, którzy dadzą się zbawić. Wiecie, ile razy my sobie myślimy w różny sposób, aby siebie zabezpieczyć. A Bóg mówi, jak myślisz o sobie, myślisz o innym. Co chcesz, żeby tobie uczyniło, zrób to drugiemu. Piękne, powiem wam, wielu przegrywa. Kuszeni są, a ja mam swoje zapewnione, a więc co się będę martwić. A Pan mówi, nie. A ja chcę się tobą posłużyć, żeby pomóc drugiemu, żeby to stało się, co jest potrzebne. Co chciałbyś, aby tobie uczyniono? Czyń innym. To jest zbawienie. Chciałbyś, aby cię miłowano? Miłuj wszystkich. To jest zbawienie. Chcesz, żeby inni byli wobec ciebie uczciwi? Bądź uczciwy wobec wszystkich. To jest zbawienie. I okazuje się, że wcale nie jesteś lepszym człowiekiem w ciele. Jesteś tak samo jak wszyscy. A okazuje się, że stoisz na skale i wygrywasz. Bo Pan ratuje cię w przeciwnościach. Pan widzi, że dajesz się zbawiać po to, żeby On mógł być uwielbiony w tobie. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Od 28 wiersza. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Tak mówi Pan, wódz, który decyduje o wszystkim, wkroczył na teren diabła i wygrał, zabierając mu to, co on myślał, że to jest jego już. Bo każdy, który grzeszy, zasługuje na śmierć. A więc diabeł mówi, to jest moje. Zgrzeszył, zgrzeszyła. Oni przez grzech są moimi poddanymi. I oto Pan wyzwolił nas z naszych grzechów, abyśmy przestali być poddanymi diabłu, abyśmy mieli śmiałe, zdrowe myślenie o tym, że nasze życie ma sens, kiedy Bóg zbawia nas, kiedy wolność napełnia nasze serca. Więc jesteśmy z Panem, bo przecież On nas zbawił. Nie śmiemy sobie chodzić przeciwko Niemu, waraszkować i tracić czas, ponieważ wiemy, że bez Niego znowu zginiemy w swoich głupich pomysłach. Tylko Jego myśli są zdrowe i święte i wieczne. Gdy jesteśmy z Panem, wtedy jesteśmy zwycięzcami. Ale gdy Go opuszczamy, okazuje się, że znowuż potrafimy kręcić się koło siebie samych i siebie samych widzieć na piedestale, siebie, królów, kołubić i stale dbać o samych siebie, nie myśląc, że w sumie Pan zadbał o mnie i o ciebie, pokazując nam, co my też mamy czynić. Zbawił nas od tych pokuszeń, żeby troszczyć się o swoje ja, aby zacząć się troszczyć o innych, bo o nas zatroszczył się Pan. Kto mógł się tak dobrze o mnie i o ciebie zatroszczyć, jak nie Chrystus? A więc dlaczego miałbym wchodzić w tą doskonałą troskę i ja się troszczyć teraz o siebie, jakbym ja się lepiej troszczył o siebie niż Chrystus? Kto z was się lepiej troszczy o siebie niż Chrystus? Ale często człowiek to robi po prostu, bo myśli sobie, że jest mądrzejszy od Chrystusa. Zostaw Panu troskę o siebie, a ty troszcz się o innych. Dzięki Niemu. Czyń dobro i żyj w dobru. To jest zbawienie od pokuszenia, aby chodzić znowuż koło siebie i myśleć o sobie. Jeśli o ciebie zatroszczył się Pan, nikt się lepiej o to zatroszczyć nie potrafi. Wszystko dostaliśmy w Chrystusie Jezusie i niczego nam nie braknie. Pamiętamy Elizeusza, jak armia wrogów chciała napadać na Izraela, a on zawsze wiedział, co oni planują i oznajmiał to królowi. Aż w końcu ten król tamtych wrogów myśli, powiedzcie mi w końcu, kto zdradza tutaj te wszystkie zamiary. Ale jeden mówi z nich, no tam jest prorok w Izraelu, Elizeusz, i on wszystko mówi. Słyszy, co ty mówisz tu w swojej sypialni. No to idźcie go tam, zdobędźcie go i przyprowadźcie go tutaj. No i wysyła swoją jakąś armię żołnierzy w nawozach bojowych i oto rano miejsce, gdzie Elizeusz sobie spokojnie śpi wraz ze swoim sługą, zostaje otoczone wokół i oni już są gotowi. Za chwilę zdobędą to miejsce i tego proroka zabiorą i zawiozą go do swego króla, aby on zrobił z nim, co zechce. No i sługa Elizeusza mówi, o Panie, co my teraz robimy? Popatrz, tyle wrogów. A Elizeusz mówi, Boże, otwórz mu oczy, żeby zobaczył. I mówi, więcej jest z nami niż przeciwko nam. I kiedy ten Gehazi zobaczył, ja, ale pełno ich jest. I teraz poczuł się już lepiej. No i kiedy później Elizeusz mówi, Panie, zasłoń tym ludziom oczy, żeby oni nie widzieli. I oni idą za Elizeuszem, zaprowadza ich do Samarii. No i tam król mówi, co teraz mam zrobić? Wybić ich? Nie, ugość ich. Mamy miłować nieprzyjaciół swoich. To jest znowuż pokonanie pokuszenia. Teraz możemy ich pokonać, zmiażdżyć, zdeptać, a ty postawisz im obiad. I to najlepszy. I potem doszli do rozumu. A więc Bóg w ten sposób ratuje, pokazując nam też to, że On jest największy, najwyższy. I któż może pokonać Boga? Nikt. Nikt nie ma takiego. A więc mamy Boże zbawienie, Boże zwycięstwo, aby czynić dobro i nie ustawać. Księga Objawienia, 3 rozdział. Raduj się w Panu zawsze, bądź dla Niego, pamiętaj o Nim, ufaj Mu zawsze w każdym czasie i czyń dobro. Nie zostawaj wokół siebie, nie kręć się koło siebie, Twoje długi zostały spłacone, Twoje życie zostało wyrównane, aby ziarno Bożego Słowa mogło padać na dobrą glebę i wydawać plon. Raduj się w Panu zawsze. To, co spostrzegam, to jest jedna z takich nieukrzyżowanych cech wielu chrześcijan. Troska o swoje. To jest bardzo zła cecha w chrześcijaństwie. Od chwili, kiedy Pan zatroszczył się o ciebie, ty nie troszcz się już o swoje. Troszcz się o to, co Pańskie. O to, co Pan chce uczynić przez ciebie. A najlepiej na tym wyjdziesz, bo Pan może to uczynić wtedy. W ten sposób, jak Jemu się to podoba. On wie, w jakim stanie masz być, co masz mieć, czego nie mieć. On wie najlepiej. Także jeśli to Mu zostawisz, On będzie przez ciebie mógł czynić to, co zechce, w taki sposób, jak zechce. I w tym 3 rozdziale od 7 wiersza czytamy. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy. Ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Widzicie, kiedy czynimy to, co chce Chrystus i kiedy On mówi, znam uczynki Twoje, to stajemy na baczność, gotowi posłuchać Pana o tym jak On zdobył nasze serca, jak On zdobył nasze dni, jak On zdobył nasze myśli. Posłuchać Pana, jak sam mówi, sługo wierny. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawił, że ci synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawił, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg, i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat. A nie ma większego kuszenia od tego. By doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów, oto Pan mówi, ja Ci gwarantuję, że kiedy przyjdzie największe pokuszenie na tą ziemię, ja Cię zachowam w tym czasie i będziesz zwycięzcą. Piękne, prawda? Dlatego, że Ty zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia. Dlatego, że Ty postanowiłeś, czy postanowiłaś trwać w pobożności, trwać w Chrystusie. Dlatego, że Ty podjąłeś decyzję, że nie będziesz służył swemu ja, ale będziesz służył Panu swemu, Jezusowi Chrystusowi. I dla Ciebie jest najważniejsze to, co Panu się podoba, a nie co Tobie, bo życie Twoje to Chrystus. Pan mówi, ja Cię zachowam w pokuszeniu, przeprowadzę Cię i będziesz filarem w świątyni Boga mojego. On mocen jest uczynić to, co obiecuje. A więc nie bój się. Gdy trwasz w Panu, to choćby przyszło największe zwiedzenie i pokuszenie, Pan Cię zachowa, dlatego że umiłowałeś prawdę. I Jego imię dla Ciebie znaczy zbawienie, Zbawiciel. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. Chwała Bogu za łaskę i dobroć, że nam ludziom oznajmiane są Boże prawdy, zbawcze prawdy. I że Jezus Chrystus, choćby Go wielu znienawidziło, zawsze będzie mieszkać w sercach tych, którzy Go miłują i czczą Go prawdziwie jako Pana i Boga swego, aby żyć zgodnie z zamysłem woli Bożej. I zawsze będzie mieć tu ludzi, którzy Go miłują. Zawsze. Bo to jest cenniejsze dla nich od wszystkiego, gdyż zrozumieli, że jedynie Pan może nas zachować od wszelkiego zła na tej ziemi. 28 rozdział od 18 wiersza. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto jestem z wami, mówi Pan. Nie bójcie się. Idźcie i czyńcie to, co ja wam powiedziałem. Żyjcie dla mnie, mówi Pan. A oto ja jestem z wami. Bądźcie pewni swego zbawienia, gdy trwacie w Chrystusie. Bo Jezus powiedział, kto nie trwa we mnie, ten usycha i zostaje odcięty i precz wyrzucony. Ale kto trwa we mnie, ten wydaje owoc i owoc ten jest obfity. Raduj się zawsze z tego, co znasz, poznałeś czy poznałaś z Pana naszego Jezusa Chrystusa. Raduj się działaniem Boga na tej ziemi. Raduj się cały czas wierząc, taka jest prawda, innej nie ma. Miłuj tą prawdę, a przez tą prawdę Pan gwarantuje ci wolność, abyś mógł czy mogła iść tam, gdzie jest Pan. 2 Tymoteusza jeszcze, 4 rozdział, od 16 wiersza. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Chwała Bogu, że jest nadzieja, że jest pewność. Kto trwa w Chrystusie, Pan nas zachowa. I wszelkie pokuszenia odbiją się od nas, bo Pan jest naszym życiem. Bogu chwała za Jezusa Chrystusa. Amen.